Wybiła godzina 8:39. Poranek Wnet cały czas trwa, a my mamy teraz połączenie z panem Bartoszem Grodeckim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
To może zanim będziemy rozmawiać o sprawach lokalnych, sprawach związanych z naszym krajem, to może na początek, bo opowiedzmy o tym, bo pan uczestniczy w spotkaniach przedstawicielach Ministerstw Spraw Wewnętrznych, Spraw Administracji Unii Europejskiej. Co ostatnio udało się ustalić? Jakie były główne zagadnienia, które państwo poruszali?
Pani redaktor, te zagadnienia można właściwie podzielić na dwa główne komponenty. Pierwszy to jest azyl i imigrację, a drugi to jest zarządzanie granicami. Dla nas ważniejszy jest ten drugi komponent, zarządzanie granicami, o którym zaraz powiem, przechodząc krótko przez azyl i imigrację. Azyl i imigrację generalnie jest kłopotem dla Unii, dlatego że ze względu na sytuację, jaka dotknęła Europę i koronawirusa, wstrzymano pracę nad wspólną polityką azylową. W niektóre państwa Unii Europejskiej, duże państwa europejskie, jak Niemcy, Francja czy Hiszpania, ale też i kraje południe, jak Grecja, Włochy, Portugalia, zawiesiły rejestrację wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej dla cudzoziemców, ale też ich wstrzymały transfery dublińskie, czyli te transfery, w których w ramach polityki azylowej liczy się państwo pierwszego wjazdu, czyli uchodźca, czy tam cudzoziemiec wjeżdża do, na przykład do Włoch, tak składa wniosek o azyl, później jedzie do Niemiec i robi to samo w ramach tych procedur dublińskich, jest cofany wtedy do kraju pierwszego wjazdu. To zostało wstrzymane. No i tutaj Komisja Europejska zareagowała w ten sposób, że zapowiedziała publikację wytycznych dotyczących tych procedur uchodźczych i zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Na razie w tej chwili nie mam tutaj w tym zakresie wiele do powiedzenia, bo czekamy jakby na stanowisko Komisji. Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie granicami, no to jest ten temat, w którym my tutaj jesteśmy rzeczywiście bardzo aktywni ze względu na to, że pamiętamy sytuację sprzed kilku dni, kiedy rząd zdecydował się na wprowadzenie kontroli granicznej. No i cała dyskusja na ten temat, jak tą kontrolę prowadzić i jak te granice nasze chronić. No głównym, tak jak już to było powiedziane wielokrotnie przez pana premiera i przez pana ministra Kamińskiego, głównym jakby powodem wprowadzenia tej kontroli na granicach było zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa i co się wiązało oczywiście z ograniczeniem swobodnego przepływu ludności przez terytorium RP. No jesteśmy w takim położeniu geograficznym, że Polska jest krajem tranzytowym, natomiast stąd też musieliśmy wypracować pewne procedury, które przy tym reżimie granicznym, który został wprowadzony, nie będą utrudniały codziennego życia. I tutaj trzeba mocno podkreślić, że wszystkie działania, które były podejmowane, były zorientowane na to, żeby usprawnić i upłynnić przepływ towarowy, bo on jest zresztą kluczowy. No nie możemy się przecież jakby totalnie odciąć i nie wpuszczać do nas i przez nas kraj rzeczy, które są potrzebne do codziennej egzystencji, jak też i do walki z koronawirusem. I tutaj w tych wytycznych, które jakby przedstawiła Unia, ona jakby definiuje coś takiego, co się nazywa green lanes, czyli w takim wolnym tłumaczeniu to będą te pasy humanitarne, tak? Wyznaczenie jakichś takich dróg przejazdowych, które będą powodowały, że ten tranzyt przez kraje członkowskie będzie swobodny. My żeśmy się temu przyglądali i te nasze granice, czyli punkty graniczne, które są otwarte ze wschodu na zachód i odwrotnie, czy z południa łączące różne nasze punkty graniczne, pokrywają się z tym, co jakby oczekuje Unia. Plus do tego poproszono, żeby na przejściach granicznych jakby czas przekraczania granicy w ruchu towarowym nie przekraczał 15 minut. My to wszystko jakby wypełniamy, natomiast to, na co się nie chcemy zgodzić, ze względu na to, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy i co zresztą zostało przez nas zakomunikowane, to ten swobodny ruch tranzytowy osób. Znaczy, stoimy na stanowisku, że jesteśmy w takiej sytuacji w tej chwili w Europie i na świecie, że te podróże, które powinny być ograniczone po prostu do niezbędnego minimum. Wszystkim państwom unijnym, które były w tranzycie, staramy się pomóc w różny inny alternatywny sposób i to się zdecydowanie udaje.
Co to znaczy, panie ministrze, taki swobodny ruch tranzytowy?
To znaczy, że jeżeli pani chce przejechać do Czech i potem wrócić z tych rzeczy w ruchu turystycznym, czy też, nie wiem, odwiedzić rodzinę, którą tam pani ma, no to byśmy tego w tej chwili nie zalecali, tak, z różnych powodów epidemicznych, tak. No jeżeli mówimy w kraju, że warto zostać w domu, jest do tego zorganizowana ogromna kampania, no to te podróże ograniczmy to rzeczywiście do tylko tych, które są naprawdę konieczne, czyli mówimy o takim ruchu albo związanym z wykonywaniem zawodów, albo też towarowym. Natomiast no, tranzyt przez nasze terytorium powodował różne rzeczywiście rozmowy na poziomie i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no bo nie wiem, Niemcy na Litwie próbowali wrócić do siebie, tak samo Czesi, którzy wracali z różnych stron świata, no, przejeżdżali przez nasze terytorium, więc tutaj proponowaliśmy rozwiązania alternatywne i myślę, że to się udało. No, mogę powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o ruch obywateli Unii Europejskiej w tranzycie, szczególnie jeśli chodzi o ten program Lot do Domu, to żeśmy jakby te liczby robią wrażenie, to jest prawie 3000 osób.
Panie ministrze, jak dzisiaj wyglądają przejścia graniczne? W ilu przejściach granicznych jest ten swobodny ruch? W ilu miejscach można się dostać do Polski z zagranicy?
W każdym. Właściwie w każdym miejscu ruch jest w tej chwili przejezdny, odbywa się na bieżąco. Tak jak wspomniałem wcześniej, ruch towarowy nie generuje żadnych zatorów ani korków na granicy, ponieważ jest on przepuszczany w sposób płynny. Natomiast ten ruch osobowy, tak jak powiedziałem wcześniej, jest ograniczony do niezbędnego minimum. Więc my jakby jesteśmy w stanie powiedzieć, że ten ruch naprawdę odbywa się w sposób płynny i na granicach po prostu się nie w tej chwili nie oczekuje.
No, pojawiły się takie informacje, że Polacy z zagranicy będą mogli wracać do Polski do 4 kwietnia. To jest informacja potwierdzona, czy nie ma ograniczeń czasowych dla obywateli polskich wracających do kraju?
Nie, ja rozumiem, że ta informacja dotyczy samego programu, zdaje się, Lot do Domu. Czyli nie chcę mówić ani wypowiadać się za sam lot, ani za swoich kolegów z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale rozumiem, że to dotyczy naszych lotów czarterowych. Tak? Mhm. Natomiast jeżeli obywatel polski ma chęć powrócenia do ojczyzny i ma możliwość przejazdu przez tranzytowo przez kraje, w których się znajduje, no to nie ma żadnej podstawy prawnej do tego, żeby odmówić mu takiego wjazdu.
Ale już jeżeli ktoś z zagranicy chciałby wjechać do Polski turystycznie albo odwiedzić, tak jak pan mówił, nawet rodzinę, to państwo na granicy odradzają, czy nie wpuszczają w ogóle takich osób do kraju?
Nie, to jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych dotyczące ruchu granicznego, definiuje katalog osób, które mogą wjechać w tej chwili do Rzeczpospolitej Polskiej.
No i kto może?
No, na przykład personel dyplomatyczny, tak? No, tutaj zachowujemy pewną elastyczność i w tym ruchu można. No, oczywiście będziemy też robili wyłączenia, bo mamy parę takich już zgłoszeń, że obcokrajowiec potrzebuje wjechać do Polski, na przykład dokonać prac konserwatorskich, na przykład przy instalacjach gazowych, przy gazociągu, lub też obcokrajowcy potrzebują przyjechać do Polski, instalować sprzęt potrzebny do walki z koronawirusem, czyli sprzęt medyczny. To tutaj oczywiście komendant Straży Granicznej taką decyzję może wydać i może takie osoby wpuścić. Natomiast jakby na dzisiaj rząd chce spowodować sytuację, w której ten ruch będzie ograniczony, co spowoduje, że to rozprzestrzenianie wirusa będzie rzeczywiście minimalne.
Rozumiem, że ten ruch na granicy polskiej już się zmniejszył, że ta fala osób, które wracają do kraju, była znacznie wcześniej.
Tak, stąd też program ten Lot do Domu. My żeśmy byli i działali w tym programie rzeczywiście bardzo otwarcie, wychodząc z inicjatywą też wobec naszych kolegów i koleżanek z państw unijnych. Więc te loty też, to trzeba bardzo mocno podkreślić, nie zabierały tylko obywateli polskich, ale też i unitów chętnych do powrotu do swojego kraju, ale też ostatnio i obywateli Ukrainy, którzy gdzieś zostali na Kubie, zostali została udzielona z naszej strony pomoc w ich powrocie do domu. Więc tak, myślę, że znakomita część Polaków, która była gdzieś rozsiana po świecie, już zdążyła wrócić do domu. No i z tego tylko można się na razie cieszyć.
A jeżeli ktoś przekroczy granicę, można tak powiedzieć w cudzysłowie trochę, nielegalnie, albo zatai prawdziwy cel swojej podróży, to są jakieś kary? Państwo to jakoś nadzorują? Jak to wygląda?
To znaczy, wie pani, no, żeby przekroczyć granicę w trybie przewidzianym przez rozporządzenie, no potrzebne jest jakby uwiarygodnienie tego. Oczywiście zawsze jest szansa, że ktoś będzie próbował mniej czy lub bardziej skutecznie wprowadzić urzędnika granicznego w błąd, tak? Być może nawet się niektórym to uda. Natomiast jest to naprawdę znikomy procent. Pamiętajmy też, że działamy w sytuacji naprawdę podwyższonej konieczności. Jestem głęboko przekonany, że ludzie mają świadomość tego, że no, walczymy z czymś, czego nie widzimy. To jest zagrożenie dosyć poważne. To jest pandemia. Jednak oszukując przepisy prawa, oszukujemy trochę samych siebie w tej chwili, tak? I narażamy zdrowie bliskości swoich i swoich bliskich. Ja, nie, szczerze powiedziawszy, nie słyszałem przypadku jeszcze o próbie wprowadzenia funkcjonariusza Straży Granicznej w błąd.
Straż Graniczna jest w pogotowiu. Straż Graniczna działa. A jak wygląda sytuacja na przejściu, na przejściach granicznych, czy na przejściu granicznym z Ukrainą? Bo wiem, że tam były swojego czasu problemy. A jak dzisiaj sytuacja?
Sytuacja jest możliwie płynna. Rzeczywiście był kłopot i on, mam wrażenie, wynikał trochę z problemów komunikacyjnych. Otóż w momencie, kiedy, pamiętam, był w zeszłym tygodniu, spotkaliśmy się z ambasadorem Deszczycą i łączyliśmy się z panią wojewodą podkarpacką, panią Ewę Lenart. Ustalaliśmy pewne możliwości usprawnienia powrotu Ukraińców do domu, tak? Bo przecież wiemy, że obywateli Ukrainy na terytorium naszego kraju było bardzo dużo. No i w którymś momencie, dzień po tym, jak żeśmy dokonali pewnych ustaleń usprawniających, po orędziu prezydenta Zełenskiego, który powiedział, że zamyka granice i jakby nie do końca dopowiedział, w jakim trybie i nie skupił się na szczegółów, jak ten proces miałby przebiegać. Nagle się okazało, że na naszych przejściach granicznych, głównie w Korczowej, bo tam jest to przejście, po prostu jest połączone z zjazdem z autostrady. Rzeczywiście znalazło się dużo obywateli Ukrainy, a przypomnijmy, że te przejścia, wszystkie trzy, które były otwarte, czyli Hrebenne, Dorohuski i Korczowa, to nie były przejścia piesze. Więc zrobiły się rzeczywiście, doprowadzono do sytuacji, w której bardzo dużo obywateli Ukrainy znalazło się na tych przejściach granicznych. Natomiast przy działaniach, które podejmowaliśmy jeszcze tego samego dnia, i ambasada nasza w Kijowie, i ambasador Deszczyca, i my tutaj na poziomie MSW, udało się ten zator rozładować. Ukraińcy wyrazili zgodę, przyjęli nasz postulat, żeby te przejścia były również dla ruchu pieszego. No i w tego dnia 6 tysięcy obywateli, zdaje się, Ukrainy zostało odprawionych i mogły wrócić do domu.
To bardzo dobra informacja, panie ministrze. I jeszcze na koniec, w MSWiA wczoraj był pan jednym z wiceministrów, oczywiście oprócz pana ministra Mariusza Kamińskiego, uczestniczył pan w posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego. Jak te posiedzenia Rządowego Zespołu wyglądają? Jak państwo debatują? Co się udało ustalić wczoraj?
Przede wszystkim jest to podsumowanie, zaczyna się to od podsumowania działań, które zostały już w tej chwili podjęte. Omawiane są statystyki zarówno z naszej strony granicznej, tak, jak i też i działań policyjnych, a też i głównie przez ministra zdrowia, dotyczące działań tych, nazwijmy to, prewencyjnych, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I omawiane są również te problemy bieżące, tak, czyli na przykład te kwestie zatorów na granicy z Ukrainą, które szybko się udało rozwiązać, ale wczoraj na przykład też była debata na temat jakby zwiększenia tego komponentu środków ochrony, czyli maseczek i kombinezonów. Plus do tego oczywiście cały czas jest dyskusja na temat tego, w jaki sposób chronić nasze społeczeństwo przed rozszerzeniem się tej pandemii i jakie jeszcze można byłoby działania podjąć w kwestii tego, żeby spowodować, żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał i czy wprowadzać jeszcze jakieś dodatkowe zalecenia czy obostrzenia dotyczące przemieszczania się, jak nas, obywateli RP po własnym kraju, czy też jak powodować, jak docierać do ludzi uświadamiać, że mamy rzeczywiście do czynienia z czymś bardzo poważnym i że jakby taka samodyscyplina nasza jest dosyć istotna.
Te nowe rozwiązania dzisiaj premier Mateusz Morawiecki i nowe ograniczenia ma przedstawić. I już naprawdę ostatnie pytanie. Trwała także konferencja wczoraj z wojewodami. Także pan Bartosz Grodecki, nasz gość, brał w tych rozmowach udział. Wojewodowie na co się skarżą? Na co narzekają? Jakie mają problemy?
Ja nie odbieram tego, że są jakby formułowane jakiekolwiek skargi, tak? Natomiast te problemy to są takie problemy bieżącej pracy województwa, tak? Czyli na poziomie zarządzania województwem. To są problemy przede wszystkim przedstawiane dotyczące bieżącego funkcjonowania. Zgłaszane są postulaty też wzmocnienia lokalnych budżetów na ochronę służby zdrowia. To wszystko jest rozwiązywane województwo po województwie i po to jest ten nasz sztab. Zbiera się razem w tych określonych godzinach, bo każdy tak za jakąś swoją działkę odpowiada. Ja tak mam te sprawy transgraniczne i są rozwiązane. Są jak to proponowane bieżące rozwiązywania tych problemów, z którymi się wojewodowie mierzą. Te spotkania są rzeczywiście cykliczne, odbywają się codziennie, no bo tych jakby próśb i problemów wojewodowie
no
mają.
No i o co na przykład, o co wczoraj prosili wojewodowie przede wszystkim?
Były na przykład prośby o wzmocnienie finansowe budżetów na ochronę służby zdrowia, no i to jest jakby z rezerwy jest przez nas na bieżąco realizowane, z tej, której oczywiście my zbieramy posiada jeszcze.
Te pieniądze są bardzo potrzebne nie tylko samorządom, ale także przedsiębiorcom. O tym dużo rozmawiamy. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Bartosz Grodecki, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję pani redaktor, bardzo dziękuję państwu.
Bardzo dziękujemy. Godzina 8:55, a my puścimy utwór z Gdańska. Zespół Lipa Li, będzie dobrze. A my, drodzy państwo, po godzinie 9:00 będziemy rozmawiać z ojcem Janem Koniorem, orientalistą, także sinologiem. To jest przesunięcie rozmowy z godziny 8:45 na godzinę 9:10.
A teraz zaczynamy już wiadomości o godzinie 9:00. Mamy 77 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 27 osób z województwa śląskiego, 13 osób z województwa wielkopolskiego, 11 małopolskiego, 9 z województwa świętokrzyskiego, 7 z lubelskiego, 4 z zachodniopomorskiego i 3 osób z województwa dolnośląskiego i pomorskiego. W sumie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce to 2132 osoby, w tym niestety 31 osób zmarło. Senat w nocy zajmował się specustawą, która teraz wróci do Sejmu w nieco zmienionej formie. Członkowie Wyższej Izby Parlamentu przyjęli poprawki dotyczące wsparcia dla firm w związku z epidemią koronawirusa. Senat nad ranem zakończył obrady i głosowanie dotyczące ustaw tworzących tak zwaną tarczę antykryzysową. Przyjął poprawki, ale z wyjątkami. Odrzucił zmiany w kodeksie wyborczym i te dotyczące Rady Dialogu Społecznego. Zmiany dotyczące Rady Dialogu Społecznego, który również odrzucił, Senat umożliwiały premierowi w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii odwoływanie członków Rady. Senat zaproponował jednocześnie kilkadziesiąt poprawek do specustawy o wsparciu firm w związku z epidemią koronawirusa. Chce też, by raz w tygodniu obowiązkowo testami diagnostycznymi na wykrycie koronawirusa objąć personel podmiotów leczniczych, stacji sanitarno-epidemiologicznych, aptek, ratowników medycznych oraz pracowników placówek handlowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami w całej Polsce. Ponadto w 8 województwach mogą pojawić się oblodzenia na drogach. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy się spodziewać niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Mogą wystąpić utrudnienia wynikające z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnienia spowodowane utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania, i tak teraz się nie odbywają, zaleca się śledzenia komunikatów pogodowych. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie orzekł niższą cenę gazu z Gazpromu dla PGNiG. Spółka wstępnie wylicza, że Gazprom powinien zwrócić jej 1,5 miliarda dolarów. Niższych rachunków za gaz jednak nie będzie. Prezes Kwieciński zapowiedział, że pieniądze trafią m.in. na zakup nowych złóż. Trybunał Arbitrażowy uznał argumenty PGNiG i tym samym potwierdził, że cena gazu w kontrakcie jamałckim była nierynkowa i zawyżona, powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia dla regionu zachodniego Pacyfiku Takeshi Kasai ostrzegł we wtorek, że do zakończenia epidemii w Azji jest jeszcze daleka droga, a kraje powinny przygotować się na długą walkę. Kasai dodał, że nawet kraje, którym tak jak na przykład Singapurowi udało się spłaszczyć krzywą przyrostu zachorowań i utrzymać poziom zakażeń na stosunkowo niskim poziomie, są stale zagrożone nowymi, importowanymi przypadkami. Zaznaczył on, że celem środków bezpieczeństwa w obliczu epidemii jest jej zahamowanie oraz przygotowanie krajów i ich zasobów na ewentualność rozprzestrzeniania się wirusa na dużą skalę. Stany Zjednoczone, łącznie w USA, zmarło 3002 chorych na COVID-19, wynika z danych dziennika New York Times podanych wczoraj wieczorem. Najwięcej chorych z SARS-CoV-2 zmarło w USA w stanie Nowy Jork. Na poniedziałek wieczór czasu miejscowego odnotowano tam ponad 1200 zgonów. Teraz sport i UFC. Tony Ferguson ostrzegł Khabiba Nurmagomedova, by ten mimo zakazu podróży nie wykorzystał jako wymówki do wycofania się z walki UFC 249. Rosja zamknęła granicę, Khabib przebywa w Dagestanie i nie ma jak wyjechać do Stanów, by wziąć udział w gali.
Jan Gromnicki przedstawił wiadomości.
Na przegląd prasy.
A ja przeglądam gazety dzisiejsze. Zacznę od naszego dziennika. Tarcza dla ministra, o tym już mówiłam. Rusza specjalna modlitwa w intencji ministra Łukasza Szumowskiego i osób pracujących w służbie zdrowia. Kup polską żywność, o tym też alarmuje nasz dziennik na pierwszej stronie. Rolnicy mają dziś ograniczony zbyt. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, informuje i zauważa, żeby sięgać po te produkty regionalne. Na targach sięgajmy po polską żywność. Dzięki temu ratujemy polskie przedsiębiorstwa, miliony miejsc pracy oraz polskie gospodarstwa rolne. Będą nowe restrykcje. Michał Dworczyk zapowiedział, że premier ogłosi dziś obostrzenia dotyczące walki z epidemią. Po ostatnim weekendzie nie wygląda to dobrze, ponieważ Polacy niezbyt mocno przestrzegają tych przepisów. W niektórych miejscach oczywiście 90%, tak jak mówił dzisiaj Stanisław Karczewski, te przepisy respektuje, te przepisy przestrzega. Michał Dworczyk wczoraj także odbył spotkanie z prezydentami miast. Odbyła się taka specjalna wideokonferencja, a to mówił szef KPRM-u wczoraj.
Samorządowcy zwrócili uwagę na trudną sytuację, zarówno finansową. Te problemy gospodarcze będą dotykać nas coraz więcej. Wiemy, że epidemia powoduje poważne problemy gospodarcze nie tylko w Polsce, w Europie, ale i na całym świecie, więc to był ważny wątek tej dyskusji, ale również zwracali uwagę na pewne uregulowania i ustandaryzowanie uregulowań, które powinny funkcjonować na terenie całego kraju w związku z epidemią koronawirusa. Te postulaty zostały wzięte do przeanalizowania i na pewno część z nich zostanie wykorzystana w kolejnym zestawie regulacji, który pan premier jutro ogłosi, zestawie regulacji dotyczącym kolejnych ograniczeń związanych z rozwojem i walką z koronawirusem. Pan premier też zachęcał samorządowców, żeby jak najwięcej osób na terenie ich jednostek funkcjonowało na zasadzie telepracy, żeby wykorzystywać narzędzia informatyczne wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, żeby państwo działało, tak jak już powiedziałem, mimo tych wszystkich przeciwności losu, z którymi musimy się ostatnio zmagać.
Tak mówił wczoraj Michał Dworczyk. Po dzisiejszej rozmowie z wicemarszałkiem Senatu, panem Stanisławem Karczewskim, my możemy się spodziewać, że te obostrzenia będą dotyczyły sklepów, będą dotyczyły zakupów. Jak spojrzymy jeszcze na dzisiejszą pracę, to możemy przeczytać, że firma Orlen wprowadziła bardzo potrzebną aplikację do opłat przy tankowaniu. Jest to aplikacja, która się nazywa Orlen Pay. Można ją ściągnąć sobie na telefon, dodać kartę płatniczą do Orlenu i tankować przy dystrybutorze. Także ważna informacja, wynik w 10 minut. Polska firma Biomaxima będzie sprzedawała szybkie testy do wykrywania koronawirusa, nawet w ciągu 10 minut, ale prezes tej firmy Łukasz Urban zastrzega, że są to jednak testy do użytku profesjonalnego, czyli powinien je wykonywać i, co bardzo ważne, interpretować diagnosta laboratoryjny. Ciekawe, czy takie testy będziemy mogli sami sobie kupować w aptekach, czy w innych miejscach i czy będziemy mogli sami dokonywać. Gazeta Polska codziennie z kolei teraz przestrzega przed oszustami. A przed oszustami niech państwo także uważają, bo oszuści teraz ogłaszają dezynfekcję mieszkań, dezynfekcję miejsc, w których pracujemy. Uwaga na oszustów. Niestety ofiarą tych oszustów przede wszystkim padają osoby starsze, więc informujemy, żeby takich osób nie wpuszczać. Tacy oszuści zarówno w internecie, jak również osobiście pukają do domów. Różne specyfiki, które miałyby przeciwdziałać koronawirusowi. To także informacja z dzisiejszej Gazety Polskiej codziennie. Gazety są, drodzy państwo, bardzo grube dzisiaj. Nie wiem, co się stało, ale Gazeta Polska codziennie jest zazwyczaj dosyć cienka. Ma kilkanaście, kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka stron, a dzisiaj ogromne dodatki związane z podatkami, związane z Narodowym Bankiem Polskim. Bardzo gruba i obszerna gazeta Rzeczpospolita. Na dzisiejszej pierwszej stronie wirus odwoła te wybory. Dziś nie czas na dyskusję, czy przesunąć wybory. Jest tylko pytanie, jak to zrobić. Decyzje powinny zapaść szybko, bez politycznego celebrowania nowych terminów, ale jak wiemy, obóz władzy jak na razie czeka na rozwój epidemii, na rozwój pandemii, ale też ważna informacja, że w sklepach już tłumów nie ma. Te tłumy były na początku, wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że szkoły mają zostać zamknięte, ale teraz te obroty bardzo mocno spadają. Nawet, jak informuje dzisiejsza Rzeczpospolita, no o ponad 20%. W lutym 12% gospodarstw zrobiło zakupy spożywcze przez internet, a w marcu będzie ich znacznie więcej. Wiem z autopsji, bo sama razem ze swoją rodziną dokonuję coraz więcej nawet spożywczych zakupów przez internet. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze gazety. No ale żeby sprawiedliwości stało się zadość, to dzisiejsza Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie informuje o tym, że samorządowcy bardzo się buntują i nie chcą przeprowadzać wyborów prezydenckich. Między innymi zdjęcie Rafała Trzaskowskiego. Czekamy na jasną decyzję, że tych wyborów po prostu nie będzie. No i Solidarność, znaczek i napis Solidarność, zachowaj odległość. Spór o legendarny symbol. Solidarność podczas epidemii. Jerzy Janiszewski, autor historycznego logo Solidarności, przedstawił kilka dni temu zmodyfikowany znak na czas epidemii koronawirusa. Napisał pod spodem zachowaj odległość. Hasło nawiązuje oczywiście do tych zaleceń, które lekarze nam proponują, ale tę pracę oprotestowało NSZZ Solidarność, który ma prawo do logo. Związek domaga się przeprosin. A wydawałoby się, że w czasie pandemii nie będzie sporów, a solidarność będzie między wszystkimi. 9:12, za kilka chwil rozmowa z sinologiem, rozmowa z orientalistą, ojciec Jan Konior, jezuita, będzie naszym gościem. Godzina 9:18, poranek wnet trwa trochę dłużej niż zwykle. My mamy teraz połączenie z ojcem Janem Koniorem, jezuitą, sinologiem, orientalistą. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, pani redaktor, szczęść Boże państwu.
To my dzisiaj spojrzyjmy na Chiny troszkę z innej perspektywy, z perspektywy religijności, z perspektywy duchowości. Jak Kościół katolicki dzisiaj w Chinach w kontekście walki z koronawirusem sobie radzi? Jak wygląda ta sytuacja tam?
Kościół zawsze jest znakiem nadziei dla wierzących. A w Chinach sytuacja jest specyficzna. Wiadomo, że Kościół nie ma takiej wolności. Kościół jest pod kontrolą. Dlatego to jest taka, bym powiedział, taka mała trzutka w Panu, która dzięki swojej wierze i nadziei, że kiedyś będzie wolna, trwa przy Bogu. A więc jest to Kościół cierpienia i nadziei. Kościół, który właściwie jest podzielony przez państwo i ten podział dalej trwa, a więc ten kościół, bym powiedział, może nie w katakumbach, jak to dawniej bywało w pierwszych wiekach, ale kościół, który dzięki wierności stolicy apostolskiej papieżowi jest w ukryciu, jest ciągle kontrolowany i prześladowany. Bym powiedział tak, to kościół nadziei, cierpienia, ale też wielkiej ufności, że to się skończy. A druga strona to jest ten Kościół, który współpracuje z państwem, który poszedł na ugodę z państwem, Kościół, który całkowicie podlega władzy w Pekinie.
To może powiedzmy o tym właśnie Kościele, który z tymi władzami się porozumiał, z tymi władzami się dogadał, możemy tak powiedzieć, jak on funkcjonuje. Tak.
On funkcjonuje bardzo dobrze, dlatego też spełnia to wszystko, co władza sobie zażyczy. A więc, skoro powiedziałem, wszystko jest pod kontrolą. Jest takie, jeden z filozofów chińskich w II wieku przed naszą erą powiedział takie znane zdanie w Chinach, że na niebie nie może być dwóch słońc. Co to oznacza? Że władza i religia idą w parze. Czyli wszystko jest pod kontrolą. Czyli władza jest tym jednym słońcem, wszystko kontroluje i ten właśnie Kościół, czyli ci biskupi, bo to władza chce decydować i decyduje, kto będzie biskupem i żeby wszystko było pod kontrolą. Na co, i oczywiście to budzi, to jest nie do przyjęcia przez, bym powiedział, kodeks kanoniczny, prawo tutaj kościelne, no to wiadomo, że to papież decyduje, kto będzie biskupem. I to cały ten, ta sytuacja trwa już od czasu właśnie, kiedy Kościół został, misjonarze wydaleni z państwa, z środka Chin w latach 50.
Czy chrześcijanie dziś w Chinach są bardzo mocno prześladowani? Jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat? Bo ksiądz napisał w ubiegłym roku książkę Historia Kościoła w Chinach, więc ksiądz patrzy przekrojowo na sytuację chrześcijan.
Tak, ja patrzę na też, chcę spojrzeć na 10-letni pobyt i studia pozwoliły mi patrzeć i przekrojowo, ale też z punktu widzenia Chińczyka obecności, bo mam swoje, co innego są studia, czy wiedza o Chinach, zdobyta za granicami, a bycie tam na miejscu, znanie tych ludzi i bycie z nimi. Bycie i też pomaganie im jako jeden z wierzących katolików. To jest też takie, bym powiedział, tutaj ważne. Sytuacja jest dla nich o tyle trudna, dla tych osób wierzących, ponieważ oni tak naprawdę niewiele mogą. Bym powiedział tak, niewiele się zmieniło. To, co prasa informuje o wolności, o zmianie, że wszystko już jest tak dobrze, właściwie są dobre relacje, jest wolność sumienia, wyznania, to nie jest prawda. Nadal wielu katolików, księży, sióstr zakonnych, biskupów są w więzieniach. Wiele kościołów jest, po prostu zostało zniszczonych. I to nie jest tak, że pomimo zapewnienia rządu chińskiego, że sytuacja jest jakaś unormowana. Bym powiedział to, dalej po prostu jest trudna tak naprawdę sytuacja. Ale im bardziej trudniejsza, właśnie to pokazuje, to jest ta specyfika w historii Kościoła, im bardziej trudniejsza, tym bardziej Duch Święty daje im siłę i moc do trwania i wytrwania w tej sytuacji.
Ojciec na pewno ma kontakt ze swoimi kolegami, ze swoimi przyjaciółmi, którzy mieszkają w Chinach. Rozmawia ksiądz z nimi. Jak oni przeżywają ten okres koronawirusa? Jak przeżywają ten okres pandemii?
Na pewno to jest bardzo dla nich również trudna sytuacja, dlatego że w społeczeństwie chińskim nie potrzeba być specjalistą, ekspertem od Chin. Wiele faktów jest, po prostu nie podaje się do wiadomości. Nie podaje się, aby to nie wyszło na jaw. Powiem taki przykład historii Chin. Bardzo istotne jest właśnie to chińskie powiedzenie dziolien, stracić twarz. Chińczycy robią wszystko, aby tej twarzy nie stracić, powiedzmy chińskie, przed państwem, przed narodem, ludem, ale też przed światem. Dlatego też to pokutuje takie bardzo mocne, zawsze go słyszałem w telewizji chińskiej, my Chińczycy, my potrafimy, my najważniejsi. A moi bracia, Chińczycy, kapłani, seminarzyści, siostry zakonne, to tym bardziej umacniają innych, modlą się, ale wiedzą, że oprócz modlitwy, ofiary, ufności w Bogu, niestety po ludzku nic nie mogą tutaj zrobić.
Czyli ojciec tak sugeruje, albo możemy się domyślać, że jednak te dane, które spływają do nas odnośnie tej pandemii i epidemii w Chinach, no raczej nie są wiarygodne?
Tak, proszę zobaczyć, cała historia Chin, 5000 lat, wiele danych nie jest wiarygodnych. Tak jest ze wszystkim, ilości katolików, ja tak przeglądam w różnych językach i w polskim różne podają, ale to wszystko są niesprawdzone wiadomości. Zobaczmy, jak 2 miesiące nie dopuszczano do tego, że tak naprawdę jest pandemia, o czym właśnie wspomniał ten pierwszy męczennik, o czym napisałem właśnie w numerze 12 tygodniku sieci, ten, który ostrzegał świat przed koronawirusem, dr Lili Wen Liang.
Tak, ojciec o nim mówi, o nim informuje. Ten lekarz, ten okulista był katolikiem?
Tak, on był katolikiem. On był katolikiem wierzącym i to jest tak, że oficjalnie w Chinach nie przyznają, nie mówi się o tym, dlatego że wielu jest donosicieli, im się mniej mówi o sobie, im władza wie, mniej wie o mnie, tym lepiej. Jednak w gronie przyjaciół, znajomych spotykają się, aby się modlić, umacniać i jednoczyć, bo w jedności jest wielka siła, a szczególnie chodzi o tą siłę duchową.
Jak ksiądz przygląda się temu, co się dzieje w Chinach, ale także na Bliskim Wschodzie, to jak sobie te kraje radzą z koronawirusem? Jak sobie te ciężkie chwile przeżywają?
Przeżywają te chwile. Na pewno jest trudno, jest duża panika. I w krajach Bliskiego Wschodu, zresztą tak jak powiedziałem, tą mądrość filozoficzną nie tylko dotyczy Chin, ale też kraj Dalekiego Wschodu, ale również Bliskiego, gdzie po prostu nie ma demokracji, ale no niestety tutaj jest dyktatura, o bym tak powiedział. I oni po prostu te liczby, które podają, nie można temu wierzyć i tak dalej. Te liczby są najczęściej zaniżone i powiem tak szczerze, że nikt do końca nie wie i nie będzie wiedział. Dlatego, że kłamstwo zawsze było i jest czymś normalnym, szczególnie jeżeli chodzi o Chiny.
To bardzo smutne, co ojciec mówi i napawa na pewno dużym niepokojem, bo dzisiaj słyszałam informację, że jedno z największych centr handlowych w mieście Wuhan zostało otwarte, więc normalność powoli wraca tam do życia. Można by rzec, że Chińczycy poradzili sobie dosyć szybko i spektakularnie z tym kryzysem, z tą pandemią.
Chińczycy zawsze chcą pokazać sobie i światu, że oni potrafią najlepiej. Powiem, panie Rado, tak, że ja już w tamtym wieku, to właściwie było niedawno, słyszałem w telewizji, w radiu chińskim, że XXI wiek będzie do nich należał, że to oni teraz obejmą kontrolę nad światem. Proszę zobaczyć, w historii Chin, jakby rozpoczął się drugi wiek przed naszą erą, słynny Silk Road, który obejmował tutaj aż do Imperium Romanum przez Indie czy przez kraje arabskie, gdzie Chiny, te produkty zostały wywożone z Chin, to teraz Chiny również chcą, obejmują, po prostu zobaczmy, globalizacja. Prezydent Chin, Xi Jinping, często o tym mówił, a nawet ostatnie spotkanie przywódców wielkich tego świata w Davos, w Szwajcarii, również popierał globalizację. Także chińska tutaj polityka jest tutaj niezmienna. Bym powiedział tak, tym czym był cesarz w historii wcześniej, starożytnych Chinach i później, tym jest obecny prezydent, czy to będzie sekretarz komunistyczny, ale właściwie podobnie jest w Rosji. Tym czym był car, tym obecnie również jest pan Putin.
I o tym mówił nam dzisiaj ojciec Jan Konior, jezuita, sinolog, także orientalista, i najnowsza książka autorstwa ojca Jana to Historia Kościoła w Chinach, ale są także inne. Ojciec się tymi sprawami zajmuje od lat, więc...
Od 30 lat.
Tak, od wielu, wielu lat. My oczywiście będziemy z rozmowami z ojcem Janem Koniorem wracać na naszą antenę. To był debiut, pierwsza i nie ostatnia rozmowa. Tak się umawiamy, tak? Na antenie. Wszyscy słyszą, ojciec się zgodził. Bardzo dziękuję za rozmowę z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.